podcast portalu spożywczego.pl.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Olimpia Wolf. Zapraszam na pierwszy odcinek podcastu Wokół Żywności. Porozmawiamy dzisiaj o galopujących cenach żywności oraz o konsekwencjach zerowego VAT-u na wybrane produkty spożywcze. Moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Ceny żywności cały czas rosną. Pewną nadzieję daje propozycja tymczasowego obniżenia VAT-u na wybraną żywność. Ale czy na pewno? Czy ceny faktycznie mogą stać się nieco niższe?
Ceny żywności w Polsce w ciągu ostatniego kwartału tak naprawdę faktycznie bardzo mocno wzrosły. Średnio o około 8,6%, natomiast jeżeli popatrzymy na półki, to widzimy, że niektóre kategorie żywności wzrosły znacząco więcej. Mówimy o wzrostach rzędu 20-30, a nawet 70%. Więc tą inicjatywę rządu o obniżenie podatku VAT z 5% do 0% należy uznać za pozytywny objaw, bo tak pod względem nawet etycznym, przy tak szybko rosnących cenach, no chociażby taki gest jak zejście państwa z pewnych obciążeń fiskalnych, no, musi być dobrze postrzegany. Natomiast po pierwsze, nie dotyczy to całej żywności, to też musimy być świadomi, tylko tej żywności 5%.
No właśnie, to może powiedzmy sobie, jaka to jest żywność?
Jest to ważna część żywności, ponieważ to jest tak zwany koszyk podstawowy, czyli mamy tutaj mąka, przetwory mączne, pieczywo, mięso jego przetwory, mamy mleko jego przetwory, więc rzeczy, z których korzystamy na co dzień, które stanowią, no lekko licząc, około 60-70% naszego koszyka zakupowego. Więc to jest dobry fragment jakby żywności, z którego należy zdjąć obciążenia fiskalne, aczkolwiek pewnie bardziej by cieszyło wszystkich konsumentów, gdyby zdjąć te obciążenia z całej żywności, bo nie tylko to jemy. Natomiast jeżeli chodzi o to 5%, to pamiętajmy o tym, że VAT to jest podatek tak zwany cenotwórczy, podatek, który płacimy my jako konsumenci tak naprawdę. Dla przedsiębiorców jest to teoretycznie podatek neutralny. W związku z tym teoretycznie obniżenie podatku z 5% do 0 powinno przynieść spadek ceny na półce sklepowej. I teoretycznie powinniśmy to zobaczyć jako konsumenci. Problem tylko rodzi się w tym, że jak długo to zobaczymy, na ile to wystarczy i czy faktycznie przy tak silnie rosnących kosztach produkcji, z jakim mamy do czynienia od kilku miesięcy, a styczeń to jest właściwie, można powiedzieć, już taki szok, jeżeli chodzi o koszty, szczególnie energii, szczególnie gazu, czy uda się w jakikolwiek sposób zastopować podwyżki cen, które będą musieli zastosować producenci żywności, a co za tym muszą być przełożone również na ceny detaliczne. No i jeżeli teraz porównamy 5% do zera, czyli 5% zejścia z około 400-600% podwyżką ceny chociażby gazu, a to jest tylko część podwyżek, jakie producenci w tym miesiącu już muszą wkalkulować swoje koszty wytworzenia, no to na koniec dnia może się okazać, że tak, że faktycznie na paragonie zobaczymy, że jest to 0% VAT-u, ale cena wcale niekoniecznie musi być niższa, ba, wręcz może się okazać wyższa niż to, co mieliśmy, nie wiem, 2-3 tygodnie wcześniej z VAT-em. I to jest to niebezpieczeństwo, że tak naprawdę jako konsumenci możemy w którymś momencie poczuć się mocno rozczarowani, no, że gdzie jest te pewnie 5%.
Bo oczekujemy tego 5%. Premier Morawiecki mówił, że apelował do przedsiębiorców, żeby jednak nie podwyższać cen, żeby zostać z tą obniżką, ale ciekawe właśnie, jak to będzie w praktyce.
Ja myślę, że pan premier musi też uwzględnić jedną prostą rzecz, która obowiązuje w naszym kraju każdego przedsiębiorcę. Żaden przedsiębiorca nie może sprzedawać poniżej kosztów wytworzenia, ponieważ jest to przestępstwo karno-skarbowe i narażenie Skarbu Państwa na realne straty. W związku z tym przedsiębiorca albo sprzeda po cenie, która kompensuje jego koszty, przynajmniej na zero, chociaż powinien też osiągać jakiś zysk, to wynika chociażby z najnowszych uregulowań podatkowych, że ci, którzy nie osiągają zysku powyżej 1% zapłacą jeszcze dodatkowy podatek, tak zwany podatek obrotowy. Więc albo, czyli przedsiębiorca powinien być motywowany do osiągania zysku, więc albo osiągnie ten zysk, albo jeżeli będzie sprzedawał ze stratą, to tak naprawdę popełnia wykroczenie i co gorsze, wcześniej czy później doprowadzi to do wypadnięcia tego przedsiębiorcy z rynku.
To z tym się wiąże też kwestia regulowania cen, o której czasami można usłyszeć. Czy da się w ogóle regulować ceny, a jeśli tak właśnie, to jaki skutek może być?
Wszystko można regulować, jeżeli się bardzo chce, łącznie z cenami na półce sklepu, tylko że to już nie będą ceny rynkowe. Będą to ceny regulowane, wyznaczone przez jakiś urząd lub przez rząd na jakiejś tam podstawie. Problem tylko polega na tym, że i to chyba wszyscy powinni zrozumieć, szczególnie my w Polsce, gdzie funkcjonowaliśmy bardzo długo, szczególnie starsze osoby wiedzą, jak funkcjonował rynek w gospodarce socjalistycznej, gdzie ceny były regulowane. Problem polega na tym, że cenę prawdziwą produktu nie wyznacza ani polityk, ani urząd. Cenę wyznacza rynek, co oznacza, że jeżeli cena regulowana jest zbyt niska i producent nie jest w stanie osiągnąć chociażby pokrycia kosztów, to przestanie produkować te produkty, przestanie je w ogóle sprzedawać. Powstanie niedobór. Czym to skutkuje? Że może się okazać, że co prawda mamy cenę regulowaną na mleko, na przykład 2 złote, ale koszty wytworzenia tego mleka, kupienia od producentów rolnych, potem przetworzenia, zapakowania, umieszczenia w sklepie są na przykład 3 złote. No to czym to się może skończyć? To skończy się tym, że po prostu tego mleka albo nie będzie na półkach, albo będzie je musiał wytworzyć ktoś, kto i tak będzie musiał dostać dotację do tego, żeby to mleko wytworzyć. To jest droga donikąd tak naprawdę, bo no rozregulowuje kompletnie gospodarkę i nie uwzględnia tego, że cena jest zawsze wynikiem tak naprawdę gry rynkowej, kosztów, które musi ponieść przedsiębiorca, kosztów, które musi ponieść handel, i ceny, którą jest w stanie zapłacić konsument. Ci, którzy nie mieszczą się jakby w tym okienku tak zwanym cenowym, akceptacji konsumenckiej, wypadają po prostu z rynku i żadne regulacje cen tutaj niestety nie pomogą.
Pan reprezentuje firmy spożywcze, dlatego chciałam też zapytać, jak pomysł na zerowy VAT oceniają firmy spożywcze?
Pomysł na zerowy VAT jest oceniony bardziej pod kątem takiego ukłonu rządu w kierunku konsumentów niż realnie w kierunku producentów żywności, bo on nie zmniejsza naszych obciążeń w żaden sposób. On nie redukuje nam kosztów gazu, on nie redukuje nam kosztów surowców, on nie redukuje nam kosztów osobowych, które chociażby płyną z obecnego nowego Polskiego Ładu. On tak naprawdę nie wpływa na koszty, ponieważ VAT jest neutralny dla przedsiębiorcy. W związku z tym z jednej strony cóż, no oceniamy to jako ukłon w stronę konsumentów, takie bardziej etyczne podejście, że przy tak galopujących cenach inflacji faktycznie należy zdjąć z żywności wszelkie możliwe obciążenia, które tworzą dodatkowe jakby aspekty cenowe, poza oczywiście tymi, które wynikają z kosztów i z koniecznych do poniesienia kosztów chociażby handlu. I to pod względem etycznym wydaje się bardzo rozsądne, aczkolwiek wszyscy wiemy, że to nie VAT zdecyduje o tym, czy cena produktu będzie taka, czy inna, czy nie wzrośnie. To zdecydują tak naprawdę koszty, więc bardziej byśmy się spodziewali na przykład tego, żeby ktoś w końcu zrobił jakiś porządek z cenami energii, z cenami gazu chociażby. Pewnie też nie da się to całkiem uregulować, bo przecież nie produkujemy gazu jako Polska, tylko go kupujemy. Te ceny bardzo silnie rosną. Natomiast czy na przykład nie warto by się zastanowić nad większą dywersyfikacją źródeł, na jednak zaopatrzeniu, na zwiększeniu zapasów, na próbie obniżenia jednak tych cen dla odbiorców w naszym kraju, to by pewnie bardziej podało. Na zdjęciu podatków, które były nałożone w wcześniejszych okresach, na przykład podatku cukrowego, podatku handlowego, wielu obciążeń, które powstały, a które generują w tej chwili tak naprawdę dodatkowe koszty. My zresztą jako przedsiębiorcy i producenci żywności ostrzegaliśmy rząd, i ostrzegamy cały czas przy wszystkich nowych i starych regulacjach prawnych, że wszystkie rozwiązania, które generują tak zwane parapodatki, czyli tak naprawdę dodatkowe obciążenia, które są przekładane w ceny żywności, powinny być stanowczo odłożone na co najmniej 2-3 lata. Do momentu, kiedy sytuacja się unormuje na rynku surowców, na rynku energii i również do momentu, kiedy konsumenci będą mogli chociaż trochę złapać oddechu w tej niesamowicie galopującej inflacji.
To, co pan przed chwilą powiedział, to myśli pan, że jeżeli takie rozwiązania by weszły w życie, to faktycznie ceny produktów spożywczych mogłyby być niższe?
No wtedy jest realna szansa, tak? Bo jeżeli ktoś nie zapłaci 400 czy 600% drożej za koszty gazu, tylko zapłaci powiedzmy 50% drożej, no to wiadomo, że ma to przełożenie na jego koszty, a zarazem na to, ile musi podnieść cenę produktu. Ja ciągle podkreślam, że to, co widzimy na półkach teraz, to jest tak naprawdę dopiero początek podwyżek producenckich. to, co widzieliśmy w grudniu, tak naprawdę w listopadzie czy w październiku, to nie były jeszcze podwyżki producenckie, bo nie było jeszcze nowych cenników. Dopiero w tej chwili wchodzą nowe wynegocjowane cenniki, które przynajmniej częściowo uwzględniają te podwyżki kosztów, które mieliśmy jako i mamy jako przetwórstwo, i to tak naprawdę dopiero zobaczymy na półkach. Więc istnieje obawa, że te nowe cenniki wynikające z tych nowych kosztów, no jakby zjedzą ten efekt obniżki VAT-u, i to niestety może się stać. I dobrze by było, gdyby rząd nie oskarżał w tym momencie ani przedsiębiorców, ani handlu o pazerność w tym zakresie, że to oni skonsumowali sobie te 5%.
Rozmawiamy o wzroście kosztów produkcji żywności. W związku z tym ta żywność będzie coraz droższa. Jakie kategorie produktów i dla jakich konsumentów mogą przestać być akceptowalne?
Tak, to jest dosyć ważne zagadnienie, ponieważ mówiliśmy o różnych szokach związanych chociażby właśnie ze wzrostem kosztów, o szoku cenowym w pewnym sensie, ale również musimy mówić o tym szoku, który czeka konsumentów. Konsumentów, których siła nabywcza, no niestety w stosunku do tej inflacji, którą mamy, do tych wzrostu kosztów, czy zawinionych ze strony rządu, czy niezawinionych, bo wynikających po prostu z sytuacji ogólnej na rynku surowców, na rynku energii, na rynku chociażby niedoboru niektórych surowców i rozerwania łańcuchów dostaw, co widzimy chociażby w gwałtownym wzroście również cen opakowań na żywność, i to wynika właśnie z tego, że te łańcuchy zostały porozrywane, te transporty są coraz droższe, transporty składników są coraz droższe, więc wiele rzeczy nie jest do końca zależnych tylko i wyłącznie od rządu, no ale widzimy te wszystkie koszty. No i teraz jest pytanie faktycznie, jak szybko poszczególne grupy konsumentów będą reagować na te wzrastające ceny i z czego będą tak naprawdę rezygnować? Badania najnowsze pokazują, że już 75% konsumentów deklaruje, że będzie szukać oszczędności. Również jeżeli chodzi o zakupy żywności. I tu sprawa jest nie taka do końca wprost, ponieważ tak, mamy kategorie żywności premium, do których zaliczamy najróżniejsze kategorie, w tym produkty chociażby ekologiczne, produkty tradycyjne, regionalne, produkty bardzo specyficzne, funkcjonalne. One mają zazwyczaj dużo wyższe ceny niż ich odpowiedniki, powiedzmy, tego typu takiego masowego. Ten popyt na tą żywność jest poniekąd jednak uzależniony nie tylko od naszych przekonań jako konsumentów, ale również od naszej siły nabywczej. Problem polega na tym, że jeżeli nie stać nas na samochód, to go po prostu nie kupimy.
A żywność trzeba kupować, to jest oczywiste, natomiast z produktów premium możemy zrezygnować.
Dokładnie. I w tym momencie prawdopodobnie część konsumentów, która zauważy, że inne koszty nieżywnościowe też bardzo mocno im rosną, bo przecież nie rośnie tylko cena żywności, rosną koszty ogółem naszego funkcjonowania, no to będzie musiała dokonywać wyborów. I faktycznie część konsumentów stwierdzi być czy mieć, tak? Tak naprawdę jednak być, czyli zapewnić sobie bezpieczeństwo żywnościowe, i to może spowodować, że zrezygnują z niektórych kategorii, szczególnie tych kategorii premium, kategorii, gdzie mogą znaleźć produkty, które są substytutami. Nie są to identyczne produkty, ale zapewniają substytucję co do zaspokojenia potrzeby, chociażby potrzeby żywnościowej. No możemy kupić jajko super ekologiczne od bardzo ekologicznie funkcjonującej kury, ale kiedy nas na nie nie stać, to kupimy po prostu jajko z hodowli wielkofarmowej, tak, potężnej hodowli, które będzie kosztowało na przykład połowę taniej. Bo jajka potrzebujemy po prostu. To samo jest z wieloma innymi produktami, więc tu można mieć pewną obawę, że te kategorie, które tak dobrze nam się rozwijały przez wiele lat i wszyscy z tego cieszyliśmy się, że właśnie rozwija się ta kategoria produktów wysokiej jakości, kategoria produktów ekologicznych, kategoria produktów pochodzenia roślinnego, chociażby te nowe produkty, które jednak są dosyć drogie, no tu może nastąpić pewne tąpnięcie i zahamowanie tego trendu na rzecz właśnie poszukiwania produktów tańszych. A tańsze, tak jak i we wszystkich innych kategoriach, bardzo często oznacza też produkty o mniejszej jakości, tak? Nie tak premium, nie tak niewytworzone, tak jak chociażby, no możemy porównać zawartość mięsa w mięsie i tysiące innych rzeczy, tak? Po prostu to poszukiwanie może nam się zdarzyć i to będzie miało wpływ niestety na rynek, chyba że sytuacja się zmieni, ale na razie nic tego nie zapowiada. Oczywiście również ta nasza czułość na promocje wszelkiego rodzaju znacząco się zwiększa, konsumenci będą szukali promocji, ale ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć, szukanie tańszego produktu nie jest jedyną metodą na to, żeby trochę zmniejszyć sobie koszty, nie rezygnując chociażby z produktu wysokiej jakości. Możemy na przykład o wiele rozsądniej planować zakupy. możemy o wiele mniej marnować żywności. Proszę zauważyć, wszyscy narzekają w tej chwili, że cena pieczywa rośnie i będzie rosła, ale pieczywo jest jednym z najchętniej marnowanych produktów w naszym kraju.
To prawda, z badań wynika, że najbardziej marnujemy pieczywo, owoce, warzywa oraz mięso.
Rzeczy, które bardzo mocno drożeją i podrożały i wszyscy narzekamy na te ceny, więc w takim układzie jest spory margines, w którym możemy zaoszczędzić. Kupujmy z głową, kupujmy dobrej jakości, tak żebyśmy mogli to zjeść do końca, żeby nam się nie rozsypało po jednym dniu, nie spleśniało nam nagle, nie zgniło chociażby. Również kupujmy takie ilości, które są nam faktycznie potrzebne, które możemy przejeść w terminach przydatności do spożycia. Zwracajmy uwagę na terminy przydatności do spożycia. Szukajmy też alternatywnych metod zagospodarowania tych resztek jakby żywności, które nam zostają, bo chleb można zamrozić, potem odmrozić, potem go odgrzać w piekarniku, będzie naprawdę doskonały. Ale oczywiście musi być dobrej jakości, musimy o tym pamiętać. Nie kupujmy na zapas, bo to wcale nie przynosi żadnych większych oszczędności, kuszeni na przykład wielkimi promocjami, tylko kupujmy na przykład właśnie produkty paradoksalnie droższe, dobrej jakości, ale tyle, ile nam dokładnie potrzeba i wiemy wtedy, że na pewno je zjemy.
Jeżeli jesteśmy już w tematyce marnowania żywności, to warto zwrócić uwagę na informacje podane na opakowaniach produktów spożywczych. Producenci piszą, najlepiej spożyć przed i należy spożyć do. Proszę wyjaśnić, czym to się różni.
To jest zasadnicza różnica poniekąd, ponieważ produkt, na którym jest napisane należy spożyć do i podana jest konkretna data, zazwyczaj jest to produkt o relatywnie małej stabilności mikrobiologicznej. Często widzimy je na produktach mleczarskich, mięsnych właśnie, takich produktach, które również terminy przydatności są relatywnie krótkie. To oznacza, że po tej dacie nikt nie gwarantuje już bezpieczeństwa tego produktu. Bezpieczeństwa. To oznacza, że po tej dacie nie powinniśmy tego produktu tak naprawdę zjeść, a jeżeli go jemy, to ryzykujemy. I to oznacza. Natomiast jeżeli widzimy produkt gdzieś napisane, najlepiej spożyć przed i zazwyczaj mamy miesiąc i rok, to oznacza, że po tej dacie produkt dalej jest bezpieczny. Oczywiście w granicach rozsądku i o ile dobrze go przechowujemy zgodnie z instrukcją producenta i na przykład nie otwieraliśmy go. Takie produkty możemy spokojnie jeszcze konsumować przez całkiem długi okres czasu, na przykład makaron, który jeśli jest dobrze przechowywany, spokojnie możemy spożywać dużo, dużo dłużej. Wszelkiego rodzaju produkty sypkie, wiele też rodzajów innych produktów żywnościowych, których wcale nie musimy wyrzucać od razu do kosza, jeżeli ten termin zostanie przekazany. Część napojów, dokładnie to samo. Nic się nie stanie, jeśli nasz ulubiony napój będzie po tej dacie. Stanowczo nic się nam nie stanie, jeśli go wypijemy. Ale musimy pamiętać, że tego, czego nie gwarantuje producent po tej dacie, czyli najlepiej spożyć przed, to nie gwarantuje, że to będzie dokładnie ta sama jakość. Czyli może być już na przykład więcej utlenionych witamin, może być mniej gazu w naszym napoju, no może makaron już nie być taki idealny.
Ale nie zatrujemy się.
Ale nic nam się nie powinno stać, oczywiście pod warunkiem, że zachowujemy zdrowy rozsądek. Czyli no nie bierzemy makaronu, gdzie widzimy przez opakowanie, że on jest ewidentnie spleśniały, ale ponieważ jest najlepiej spożyć przed, więc go jemy. Nie, no musimy zachować zdrowy rozsądek i musimy pamiętać jeszcze jedną rzecz. Bardzo dużo żywności marnujemy sami poprzez zły sposób przechowywania. Lodówka nie jest maszyną, która zapewnia wieczne życie produktowi. Nikomu nie zapewni wiecznego życia. Produkt należy czytać, co jest napisane, że na przykład produkt po otwarciu należy przechowywać w takich warunkach przez taki okres. Potem niestety produkt należy wyrzucić, jeśli żeśmy go nie zjedli. I to trzeba sobie wszystko bardzo dokładnie sprawdzić.
Podsumowując naszą rozmowę o cenach żywności, nie wiadomo tak naprawdę na dzień dzisiejszy, jak to będzie wyglądało w ciągu najbliższych miesięcy. Pocieszające może być to, że możemy tej żywności marnować mniej i możemy inaczej ją właśnie przechowywać, inaczej ją kupować i może dzięki temu jakoś też zaoszczędzić, żeby wydawać mniej na żywność.
Jedno wiemy na pewno, panie redaktor, że pierwsze półrocze będzie półroczem, w którym ceny żywności będą nieustannie rosły. I to na pewno wiemy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za wysłuchanie odcinka podcastu Wokół Żywności i zapraszam na kolejne.
Podcast portalu spożywczego.pl